Paryż RFI, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Liger. Witam bardzo serdecznie w sobotę 29 kwietnia. Kłaniają się także realizatorzy audycji Andrea Kunowa i technik Mathieu. Na wstępie ważniejsze doniesienia w skrócie. We Francji afera Clearstream zaczyna zagrażać szczytom państwa. Część pracy domaga się dymisji premiera Villepina. Polacy nie są zadowoleni z koalicji PiS-Samoobrona. Decyzję o ekstradycji Adama G. do Belgii odroczono do końca maja. We Włoszech centrolewica na czele Izby Deputowanych i Senatu, ale z takim trudem, że koalicji Prodiego nie wróży to łatwego życia. Berlusconi rzuca jednak rękawice, zapowiadając swą dymisję na wtorek. Iran nigdy nie zrezygnuje z atomu, powtarza prezydent Ahmadinejad. Numer dwa Al-Kaidy, Zawahiri, wzywa armię pakistańską do obalenia prezydenta Musharrafa. W stolicy Kirgistanu 10 tysięcy manifestantów domaga się od władz dotrzymania obietnic. Po dzienniku z udziałem Anny Bemhart i Krzysztofa Rutkowskiego nadamy przegląd prasy i kronikę europejską, a w dalszej części audycji znajdą Państwo paryski weekend Agnieszki Kumor, poradnik turystyczny Sylwii Gips oraz magazyn Piotra Kamińskiego 3/4 poświęcony aktualnościom operowym. Tu Paryż, Radio France Internationale, oto wiadomości. We Francji afera Clearstream nabiera rumieńców i zaczyna poważnie zagrażać samej wierchuszce państwa. Według licznych komentatorów mamy już do czynienia z wielką aferą państwową, jeśli nie z kryzysem reżimu prezydenta Chiraca. Zaś sprawa dymisji premiera Dominika de Villepina, zdaniem dziennika Le Monde, winna stanąć na porządku dziennym. Do tematu wrócimy bardzo obszernie w przeglądzie prasy zaraz po dzienniku. Kryzysem reżimu pachnie też, jak wiadomo, w Polsce. Wedle szybkiego sondażu przeprowadzonego przez Gazetę Wyborczą, większość Polaków odnosi się z niesmakiem do koalicji PiS-Samoobrona. U 32% ankietowanych ów pomysł polityczny budzi rozczarowanie, u dalszych 20% wstyd, a jeszcze u 9% dalszych zgoła złość. Mniej lub bardziej zadowolonych jest tylko 28%. Natomiast minister spraw zagranicznych Stefan Meller, który w piątek podał się do dymisji w odpowiedzi na wciągnięcie do rządu Samoobrony i jej szefa Andrzeja Leppera, zapewnił w sobotę, że jeśli będzie wolą prezydenta Kaczyńskiego, aby po swoim odejściu z MSZ uczestniczył nadal w polityce zagranicznej, to na pewno weźmie w niej udział. Meller podkreślił przed kamerami TVN24, że nie odchodzi z ministerstwa z powodów związanych z polityką zagraniczną, która jest mu w dalszym ciągu bliska i w dużej mierze z nią się utożsamia. Potępił jednocześnie awanturnicze postulaty m.in. Ligi Polskich Rodzin dotyczące renegocjacji traktatu akcesyjnego z Unią, podkreślając, że nawet mówienie na ten temat jest szkodliwe. Stefan Meller jest zdania, że koalicja rządowa PiS-u z Samoobroną nie jest dobrym pomysłem na Polskę. Decyzja w sprawie ekstradycji do Belgii 17-letniego Adama G., podejrzanego o zabójstwo nastolatka nad brukselskim dworcu, odroczona została do 31 maja. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga zwrócił się do belgijskiego wymiaru sprawiedliwości o dostarczenie mu dodatkowych dokumentów wskazujących, czy podejrzany sądzony będzie w Belgii jako nieletni, czy też jako dorosły. Wedle niektórych polskich prawników, cytowanych przez AFP, ekstradycja natrafić może na przeszkody prawne, chociażby dlatego, że europejski nakaz aresztowania, w myśl którego Polska miałaby wydać Belgii Adama G., nie dotyczy osób nieletnich, nie mówiąc już o tym, że przed rokiem uznany on został przez Polski Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z ustawą zasadniczą. Tu Paryż RFI. We Włoszech Silvio Berlusconi w końcu rzuca rękawice, zapowiadając, że w najbliższy wtorek przedłoży prezydentowi Ciampiemu swoją dymisję. Tymczasem rządy centrolewicy rodzą się w bólach. Jej kandydat Franco Marini dopiero w trzeciej turze głosowania wybrany został przewodniczącym Senatu przyszłej koalicji Romano Prodiego. Nie rokuje to łatwego życia.
165 głosów poparło kandydaturę Mariniego, 156 jego przeciwnika z prawej strony Giulio Andreottiego. Wcześniej żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości. W trzecim głosowaniu, a właściwie czwartym, bo jedno zostało wczoraj unieważnione, wystarczyła już zwykła większość, by wybrać przewodniczącego Senatu. Został nim Franco Marini, kandydat centrolewicy, były działacz związkowy, który w swym pierwszym przemówieniu zapewnił, że będzie przewodniczącym liczącym wszystkich senatorów, dbającym zarówno o prawa większości, jak i mniejszości. Zapewnienie, dodajmy, dyplomatyczne, gdyż po ostatnich wyborach parlamentarnych senatorów z lewa w Palazzo Madama jest prawie tyle samo, co senatorów plasujących się po prawej stronie włoskiej szachownicy politycznej. Świadczy o tym choćby fakt, z jakim trudem wyłoniono przewodniczącego Senatu, instytucji, która pełni we Włoszech praktycznie równie ważną polityczną funkcję jak Izba Deputowanych. Na czele tej ostatniej instytucji stanął przywódca włoskiej partii odnowy komunistycznej Fausto Bertinotti. Reprezentant zwycięskiej koalicji centrolewicowej został wybrany dopiero w czwartym głosowaniu. W trzech pierwszych zabrakło mu kilkudziesięciu głosów z jego macierzystego centrolewicowego bloku kierowanego przez Romano Prodiego. W przeciwieństwie do Senatu jednak w Izbie Deputowanych blok centrolewicy dysponuje większością, co jednak nie znaczy, że Bertinotti, zwany często kaszmirowym komunistą ze względu na słabość do wykwintnych ubrań, będzie miał lekkie życie, bo różnice zdań nawet wśród dzisiejszych sojuszników dają się wyraźnie odczuć. Nie wiadomo też, jak się będzie układała przyszła współpraca przewodniczącego Izby Deputowanych z Romano Prodim. Ostatni rząd Prodiego, jak przypomina Reuters, upadł właśnie za sprawą Bertinottiego, który jest zdecydowanie przeciwny cięciom w budżecie. Stając na czele rządu, Romano Prodi będzie musiał jednak poczynić oszczędności, by obniżyć rekordowy deficyt włoskich wydatków publicznych.
Tu Paryż, RFI. We Włoszech rządy, Iran nigdy nie zrezygnuje ze swego programu atomowego, a w szczególności z produkcji paliwa nuklearnego, powtórzył w sobotę prezydent Mahmud Ahmadinejad. Zastępca szefa irańskiej organizacji energii atomowej Mohamed Saeedi oświadczył nawet, że rozważane jest uruchomienie udoskonalonych wirówek pozwalających na szybsze wzbogacanie uranu. Innymi słowy, w dzień po wygaśnięciu ONZ-owskiego ultimatum Teheran wypina muskuły. Ponawia jedynie wcześniejszą ofertę, w myśl której zgodzi się na niezapowiadane inspekcje Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, pod warunkiem wszelako, że z Rady Bezpieczeństwa ONZ wycofana zostanie złożona nań skarga, inaczej mówiąc, że sprawa wróci znów na forum wiedeńskiej agencji. Mediacji próbuje Moskwa. Szef rosyjskiej dyplomacji Sergiej Ławrow zadzwonił do swego irańskiego odpowiednika Mottakiego i wyraził życzenie, aby Teheran podjął jakieś konkretne kroki w celu przywrócenia zaufania, w szczególności aby zawiesił wzbogacanie uranu i wznowił współpracę z Międzynarodową Agencją. Trwa medialny show Al-Kaidy. To już trzeci występ w ciągu tygodnia. Ayman Zawahiri, uznawany za prawą rękę Bin Ladena, wezwał w najnowszym nagraniu wideo armię i naród pakistański do obalenia prezydenta Pakistanu Perweza Musharrafa i jego reżimu. Rzecznik armii pakistańskiej od razu ten apel odrzucił. W nagraniu umieszczonym w internecie Zawahiri oddaje też hołd samobójczym męczennikom irackim, których akcje ponawiane nieustannie przez ostatnie 3 lata, jak to ujął, przetrąciły krzyż Ameryce. Kilkuset rebeliantów próbowało przejąć kontrolę nad miastem Bakuba na północ od Bagdadu, ale irackie siły rządowe odparły ten atak. W walkach w Bakubie zginęło około 50 rebeliantów, kilkunastu żołnierzy i policjantów irackich oraz 5 cywilów. Partyzanci uzbrojeni w moździerze i granatniki zaatakowali komendę policji, 5 posterunków i główną kwaterę brygady wojsk irackich. Walki toczyły się także wczoraj rano. Później na opustoszałych ulicach pojawiły się patrole wojskowe. W mieście wprowadzono godzinę policyjną. Dowódcy amerykańscy mówią, że Abu Musab Zarqawi, szef irackiego skrzydła Al-Kaidy, zmienił taktykę i rzadziej atakuje wojska USA, skupiając się na nękaniu sił irackich, które w bliżej nieokreślonej przyszłości mają przejąć od Amerykanów odpowiedzialność za bezpieczeństwo kraju.
10 tysięcy manifestantów zgromadziło się na ulicach stolicy Kirgistanu, Biszkeku, by żądać dotrzymania obietnic danych przez prezydenta tego kraju, Kurmanbeka Bakijewa. Przywódca opozycji, Umurbek Tekabajew, były przewodniczący kirgijskiego parlamentu, przypomniał zgromadzonym, że prezydent obiecał wzmocnić rolę parlamentu oraz premiera, a także skuteczniej walczyć z bandytyzmem oraz z korupcją. Szef opozycji dodał, że jeśli prezydent nie dotrzyma słowa, ponowna manifestacja zostanie zorganizowana na ulicach Biszkeku 27 maja. Kirgistan jest krajem w Azji Centralnej, na zachód od Chin. na terenie którego mieszczą się bazy lotnicze zarówno Rosji, jak i Stanów Zjednoczonych. Na wiosnę 2005 roku na skutek tzw. rewolucji tulipanów została obalona dyktatura Askara Akajewa i prezydentem w lipcu ubiegłego roku został wybrany Kurmanbek Bakiew. Obiecał on przywrócenie porządku i demokracji w Kirgistanie.
Prezydent autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas wystosował listowne zaproszenie do podjęcia ogólnonarodowego dialogu, począwszy od 2 maja, na temat sposobów wyjścia z politycznego i gospodarczego kryzysu. W rozmowach mieliby wziąć udział członkowie władz wykonawczych Organizacji Wyzwolenia Palestyny, przedstawiciele różnych palestyńskich ugrupowań i instytucji, a także rozmaite osobistości niezależne. Rząd Hamasu, pozbawiony zachodniej pomocy finansowej, boryka się z wielkimi trudnościami i od 2 miesięcy nie wypłaca urzędnikom pensji. W Ammanie król Jordanii Abdallah II i prezydent Egiptu Hosni Mubarak wyrazili życzenie wznowienia procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie i nawiązania kontaktów z nowym izraelskim premierem Ehudem Olmertem. I jeszcze na koniec piłka kopana. Londyński klub Chelsea zapewnił sobie swój 3 już tytuł mistrzowski w angielskiej pierwszej lidze, wygrywając 3-0 z Manchesterem United. Był to dziennik, tu Paryż Refina, przegląd paryskiej prasy. Zaprasza teraz Krzysztof Rutkowski.
Clearstream nade wszystko. Afera państwowa we Francji na pierwszych stronach paryskich gazet. I to jaka afera? Przy niej Watergate i tym podobne drobiazgi wydają się drobnym potknięciem na aksamitnym dywanie. Podczas gdy w aferze Clearstream premier Francji Dominique de Villepin poślizgnie się najprawdopodobniej jak na mydle, a padając przewrócić może prezydenta Chiraca. Na czym afera polega? Informowaliśmy już państwa. W skrócie przypominam, sprawa sięga jesieni 2004 roku, kiedy anonimowy donosiciel poinformował władze, że różne osobistości posiadają w prywatnym banku luksemburskim Clearstream lewe konta bankowe. Między innymi Nicolas Sarkozy. Jesienią owego roku ówczesny minister spraw zagranicznych i obecny premier Francji Dominique de Villepin wezwał francuskiego generała od wywiadu Philippa Hondo i kazał mu przeprowadzić śledztwo zgodnie z życzeniem prezydenta Chiraca. Tak twierdzi generał Hondo. Śledztwo nade wszystko w stosunku do Nicolas Sarkozy'ego, rywala i konkurenta, którego Chirac nie cierpi, z niezbyt starannie ukrywaną wzajemnością. Szybko się okazało, że donosy są do niczego, to znaczy są wyssane z palca. Swoją drogą Francja jest krajem, który kontynuuje swą starą tradycję, jakże twórczo przejętą przez carską Rosję swojego czasu, przywiązywania państwowej wagi do wszelkich anonimowych donosów dotyczących państwa. No, ale to już inna historia. Zatem szybko się okazało, że generał Rondeau jest oficerem sprawnym i posłusznym, że Nicolas Sarkozy żadnych kont nie miał, ale o tym Dominique de Villepin, o tym, to znaczy o prowadzonym śledztwie bezpośrednio zainteresowany, czyli Nicolas Sarkozy, dowiedział się dopiero wiele miesięcy później. Wniosek? Obecny premier i prezydent liczyli na to, że pozbędą się znienawidzonego konkurenta, kompromitując go. Kiedy szydło wyszło z worka, wypuchł skandal. O tym właśnie skandalu paryskie gazety piszą obszernie, poświęcając mu nawet nie pierwsze strony, ale większość sobotnich wydań. Artykuł na pierwszej stronie Le Monde brzmi następująco. Dymisja premiera stała się aktualna. Le Monde jako pierwszy poinformował, że sędziowie zajmujący się dochodzeniem w sprawie tajnego dochodzenia przeciwko Sarkozy'emu, taka komisja działa i to działa sprawnie, wezwie zatem na pewno premiera de Villepina, by złożył zeznania pod przysięgą. Od piątku premier de Villepin składa różne oświadczenia, w których zdaniem sędziów śledczych pełno luk i sprzeczności, czytamy w Le Monde. W artykule redakcyjnym zawieszczonym w Le Monde czytamy ponadto, że mamy oto do czynienia z wielką i poważną aferą państwową, której wszystkich konsekwencji na razie jeszcze nie da się przewidzieć. Na pierwszej stronie Libération tylko siwizna została na fotografii premiera Francji. Tytuł wielkimi literami zatopiony. Na pierwszej stronie Le Figaro również znajdujemy fotografię Dominique de Villepin, który udzielił wywiadu temu prorządowemu dziennikowi, ale najwyraźniej udzielił go kilka dni temu, może na 24 godziny przed wybuchem kolejnego skandalowego szrapnela. bo z wywiadu bije pewność siebie. Premier Francji, ogromnie osłabiony po 2 miesiącach strajków, manifestacji, blokad uniwersytetów oraz szkół średnich, z dużą pewnością siebie powiedział w wywiadzie dla Le Figaro, że nie zamierza zmieniać obsady stanowisk w rządzie, bo z kryzysu wyszedł wzmocniony, a jego ekipa zjednoczyła się jeszcze bardziej. W kontekście skandalu wstrząsającego Francją tego rodzaju słowa brzmią prowokacyjnie. Nie bez powodu, o czym pierwszy przypomniał na naszej antenie Stefan Riger, jeden z członów nazwiska obecnego premiera Francji brzmi Galuzu, czyli po starofrancusku kołd. Warto też przypomnieć, że premier Francji uważa się za znawcę francuskiej literatury oświeceniowej i romantycznej, ze szczególnym uwzględnieniem pism markiza de Sade. Dwa paryskie dzienniki informują o wejściu do polskiego rządu Andrzeja Lepera, Le Figaro i Libération. Ariel Tedrael napisała w Le Figaro, że Andrzej Leper, były komunista i były pracownik PGR-u, jest osobnikiem, w którym w przedziwny sposób stopiły się dziwaczne składniki, anarchizujący gauchyzm i skrajny nacjonalizm. Autorka artykułu, by przybliżyć francuskiemu czytelnikowi postać Andrzeja Lepera, napisała, że jest jednocześnie kimś w rodzaju spadkobiercy José Bové, chłopskiego związkowca rozrabiacza, i Jean-Marie Le Pena, szefa francuskiej skrajnej prawicy. Francuska dziennikarka przypomniała, że Andrzej Leper jest zafascynowany władzą totalitarną, na przykład Hitlerem, który w początkowym okresie sprawowania władzy, Ariel Tedrel cytuje Lepera, postawił Niemcy na nogi. Obecnie Andrzej Leper, podkreśliła korespondentka Le Figaro, trochę się ustatkował i chce wyglądać na polityka, z którym można by się pokazać w towarzystwie. Przestał nosić biało-czerwone krawaty samoobrony w paski i stał się osobą, bez której w Polsce nie udaje się stworzyć rządu, czytamy w Le Figaro. W Libération czytamy, że teraz polscy konserwatyści będą musieli rządzić z populistą, ale i tak absolutnej większości w parlamencie nie uzyskali. Artykuł w Libération prezentuje tylko fakty. Nie znajdziemy w nim żadnych przymiotników, żadnych ocen.
Prasę paryską przejrzał dla Państwa ze smakiem, czy może raczej z niesmakiem, Krzysztof Rutkowski, tu Paryż. RFI, co nowego w Unii Europejskiej? Tego dowiedzą się Państwo od Anny Bernhardt.
Grecki poseł Manolis Mavromatis opracował sprawozdanie, które stało się podstawą do dyskusji w Parlamencie Europejskim, dyskusji na temat znajomości języków obcych. Zacytujmy fragmenty tego dokumentu. Biegła znajomość co najmniej 2 języków obcych powinna być podstawową umiejętnością każdego europejskiego obywatela studiującego lub pracującego w Unii Europejskiej. Parlament popiera ustanowienie wspólnego europejskiego wskaźnika kompetencji językowych, który umożliwi porównanie stopnia znajomości języka oraz polityk wdrażanych w państwach członkowskich w tym obszarze. Umiejętności językowe są podstawowym wymogiem dla wszystkich obywateli Europy chcących w pełni korzystać z praw i swobód wynikających z mobilności wewnątrz Unii Europejskiej i stworzenia prawdziwego europejskiego rynku pracy, podkreślili europosłowie w przyjętym dokumencie, dodając, że lepsza i bardziej powszechna znajomość języka stanowi jedno z kryteriów oceny postępów na drodze ku przeobrażeniu Unii w najbardziej dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę w świecie. Dodajmy, że wiele programów europejskich oferuje pomoc państwom członkowskim w rozwijaniu programów promujących wielojęzyczność i naukę języków obcych. Skuteczność tych działań będzie mierzona, jak postanowili posłowie, wspólnym europejskim wskaźnikiem kompetencji językowych. W początkowej fazie oceniane będą kompetencje językowe w odniesieniu do 5 najczęściej nauczanych języków w Unii: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego, dodając w miarę możliwości dalsze języki na kolejnym etapie. Nie została przyjęta poprawka, która do wymienionych 5 początkowych języków dodawała język polski. Zapewne na wybór tych 5 języków wpłynęły wyniki badań opublikowane niedawno przez Eurobarometr. Wśród języków obcych, którymi władają obywatele Unii, największą popularnością cieszy się język angielski. 38% Europejczyków potrafi się porozumiewać w tym języku. Nadal dalszych miejscach znajdują się niemiecki i francuski po 14%, hiszpański 6% i włoski 3%. Dodajmy jeszcze, że w debacie na temat znajomości języków głos zabierali również polscy posłowie, ubolewając m.in. nad tym, że w programie promującym wielojęzyczność nie znalazł się jak na razie żaden język słowiański. Posłowie przestrzegali też przed wypieraniem kultury narodów małych przez narody dominujące. Inny raport przedstawiony ostatnio w Brukseli mówi o ograniczonym wpływie polskich posłów na prace legislacyjne Parlamentu Europejskiego. Powodem tego stanu rzeczy jest rozproszenie Polaków w małych frakcjach pozbawionych politycznego znaczenia. Regulamin Parlamentu Europejskiego preferuje duże frakcje jak chadecyz, socjaliści oraz liberałowie i demokraci. Należący do tych klubów posłowie mają największe szanse na zajmowanie kluczowych stanowisk i przygotowywanie ważnych aktów legislacyjnych. Istotne jest więc, do jakich frakcji należą eurodeputowani z poszczególnych krajów. Polska wypada w tym podsumowaniu słabo. Do trzech głównych frakcji należy tylko 30 z 54 polskich posłów, czyli 55%. Reszta zasiada w małych frakcjach lub jest niezrzeszona. W jaki sposób można mieć największy wpływ na pracę Parlamentu Europejskiego, zrozumieli posłowie niemieccy. 80% spośród nich należy do trzech głównych frakcji. Jeszcze wyżej są notowani Hiszpanie, 90%, ale jak się wydaje, to węgierscy posłowie są tu najlepszymi uczniami. Węgrzy wprawdzie są w niewielkiej liczbie, 24, ale za to wszyscy zasiadają w trzech największych klubach europejskich. I przedstawili oni w ciągu roku zaledwie o jedno sprawozdanie mniej niż Polacy, których jest 54 w Parlamencie Europejskim. Najwięcej projektów polskich, nazwijmy to, przedstawili posłowie z Platformy Obywatelskiej zasiadający w największej frakcji chadeckiej. Oni też opracowali cytowany raport. A w jakich warunkach pracują eurodeputowani, każdy chętny będzie mógł się przekonać w niedzielę i poniedziałek, bowiem, jak czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronach internetowych, Parlament Europejski otwiera swe podwoje przed obywatelami i zaprasza wszystkich chętnych do odwiedzania miejsca, w którym pracują posłowie. Impreza odbędzie się w Strasburgu. Jeśli akurat przebywacie niedaleko, zapraszamy Was 30 kwietnia i 1 maja. W programie liczne debaty z udziałem deputowanych, wydarzenia artystyczne i prezentacje związane z 25 krajami Unii oraz krajami kandydującymi. Dzień otwartych drzwi Parlamentu w Brukseli odbędzie się 6 maja. Czytamy na europejskim portalu.
Aktualności europejskie omówiła Anna Bernhardt, tu Paryż Radio France International. Przechodzimy do magazynowo-rozrywkowej części naszej audycji. Na wstępie paryski weekend Agnieszki Kumar.
60 lat temu weszła w życie ustawa, na podstawie której zamknięte zostały domy publiczne we Francji. Tygodnik Le Nouvel Observateur wraca do tych czasów w obszernym dossier pod redakcją Arnaud Gonzaghi. Po raz pierwszy tygodnik drukuje też wyczerpującą listę 178 lokali paryskich wraz z pseudonimami lub rzeczywistymi nazwiskami ich właścicieli i właścicielek z końca 1945 roku, kiedy to prostytucja została we Francji zakazana. Francja nie miała już być pośmiewiskiem narodów. Nowe władze chciały zamknąć wstydliwy rozdział okresu okupacji, kiedy prostytuowały się nie tylko przedstawicielki tego zawodu, ale i francuskie państwo w wydaniu reżimu z Vichy. Inicjatorką ruchu abolicjonistycznego, jak kalkując z amerykańskiego ruchu na rzecz zniesienia niewolnictwa, nazwano krucjatę przeciwko domom publicznym we Francji, była Marthe Richard, zasiadająca w Radzie Miejskiej Paryża, która w przeszłości sama uprawiała najstarszy zawód świata. Zakrojone na szeroką skalę aresztowania prostytutek miały na celu przekwalifikowanie ich w innych zawodach. Większość z nich wróciła do uprawiania profesji w warunkach nielegalności. Nie każdy wie, że prostytucja, o której istnieniu przebąkiwano od czasów świętego Ludwika, a za Napoleona tolerowano, była prawdziwą instytucją we Francji. W okresie międzywojennym wielu polityków, bankierów, wiele gwiazd teatru czy kina, a także zwykłych śmiertelników ciągnęło jak jeden mąż do luksusowych domów publicznych w rodzaju ulicy Chabanne, Le Sphinx czy 122 na Rue de Provence, albo do lupanarów pośredniejszego autoramentu. Historyk i znawczyni tematu Brigitte Rochelandy przyznaje, że w czasach, gdy seks w małżeństwie był raczej tabu i ograniczał się do prokreacji, młodzi chłopcy nie mieli innych metod utraty cnoty jak wizyta u prostytutki, a żołnierze potrzebowali słusznego, jak się wydawało, odpoczynku. Domy publiczne, acz cieszące się niesławą, odgrywały niebagatelną rolę społeczną. Dziś, przyznajmy, kontekst się zmienił. Dzieciaki zaczynają seksualne korepetycje coraz wcześniej, a małżonkowie nie powinni mieć zahamowań w wyrażaniu swoich fantazji erotycznych. A jeśli fantazja przekracza fizyczne lub moralne możliwości partnera, no to się para rozchodzi i tyle. Między zwolennikami a przeciwnikami prostytucji jako takiej problem odżył z racji budowy gigantycznego Eros Center w Niemczech z okazji czerwcowych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Nie wiem, czy dla piłkarzy wizyta u ekskluzywnych pracownic centrum jest niezbędna w zdobywaniu goli, chyba wręcz przeciwnie, ale niektórzy z kibiców będą uradowani. Dla państwa francuskiego okresu międzywojennego instytucja lupanaru była, nie przymierzając, kurą znoszącą złote jaja, bowiem każdy dom zobowiązany był wpłacać 67% zysków wprost do kas Urzędu Skarbowego, a i tajna policja miała w nim fantastyczne źródło informacji. Paparazzi byli niepotrzebni. O wzlotach i upadkach przedstawicieli klasy politycznej czy innych wielkich osobistości wiedziano wszystko. Ciekawe, czy zwolennikom opodatkowania prostytutek i przywrócenia instytucji domów publicznych we Francji nie marzy się powrót do podobnych praktyk.
W paryskim weekendzie Agnieszki Kumor mowa była o domach tolerancji, jak tu ładnie nazywano onegdaj burdele. Natomiast w poradniku turystycznym Sylwii Gibbs mowa będzie o innych, mniej szemranych rozrywkach.
W dniu rozpoczyna się nowy sezon we francuskich parkach rozrywki. Za wyjątkiem Disneylandu wszystkie inne są zimą nieczynne. Większość przygotowała w roku 2006 nowe atrakcje. Najazd wikingów w parku Asterix, taniec robotów w parku Futuroscope. Wikingowie zapuszczali się sekwaną aż do miasta Rouen. Tym razem przypłynęli aż pod Paryż. Tu zaś powstrzymała ich w biegu niezwyciężona galijska wieś, która jak Minerva z głowy Jowisza wynurzyła się z wyobraźni René Gościnnego i Alberta Uderca, autorów słynnego komiksu. Wiemy, że park Asterix jest wierną kopią wioski Asterixa i Obelixa. Wikingowie wystąpią w spektaklu, w którym publiczność będzie mogła wypróbować siłę głosu przeciwko groźnemu szefowi najeźdźców imieniem Grozbaw. Z początkiem lipca na plaży Lutecja w parku Asterix wylądują niewidzialni, których tożsamości na razie nie ujawniono. Do Futuroskopu niedaleko Poitiers zawitały gigantyczne japońskie roboty. Najodważniejsi spośród zwiedzających będą mogli zatańczyć z nimi rocka albo salsa. Inni zadowolą się widokiem 5-minutowego spektaklu. Mechaniczny pies Aibo sprawi wielką uciechę milusińskim w sali gier wideo. Szkoda, że nie będą mogli zobaczyć robotów, które od 3 lat dotrzymują towarzystwa japońskim staruszkom. Jumel, który wygląda jak miniaturowy wnuczek, potrafi wypowiedzieć 1200 zdań, a trochę większy, snaglik Iwbot, nie tylko opiekuje się swym właścicielem, ale nawet ćwiczy z nim pamięć. Trzecią nowością w parku Futuroscope jest mecz bokserski z udziałem aktora wirtualnego, pokazany na gigantycznym ekranie. Obraz jest trójwymiarowy dzięki specjalnym okularom. Takich pokazów jest w Futuroskopie wiele. Prezentuje on bowiem najnowsze osiągnięcia audiowizualne i elektroniczne i chyba dlatego jest jednym z najlepiej prosperujących parków rozrywki we Francji, wyjąwszy Disneyland. Mniej szczęścia do turystów ma Vulcania niedaleko Clermont-Ferrand. Dojazd tu jest trudniejszy niż do Futuroskopu, dokąd dojeżdża z Paryża wygodny ekspres TGV. Ale Wulkania na razie nie splajtowała, pomimo krakania oponentów. Założycielem tego parku rozrywki, poświęconego wulkanom, był były prezydent Francji i przewodniczący Rady Regionalnej Auvergne, Valéry Giscard d'Estaing. Chciał pokazać turystom przeszłość wygasłych wulkanów, które ze wszech stron otaczają podziemną czeluść parku. Nową atrakcją jest w roku 2006 film pod tytułem Żywioły. Przez 20 minut na ekranie o powierzchni 415 metrów kwadratowych wybuchają wulkany, szaleją huragany, trzęsie się ziemia. Następne 7 minut o wulkanach Auvergne mogą się wydać sielanką. Ale pamiętajmy, że były one jeszcze czynne w tym regionie kilka tysięcy lat temu. Pokazano też na przykładzie fotografii i opisów, na czym polega zjawisko tsunami. Ale to wszystko to tylko wstęp do głównej atrakcji Wulkanii, trzęsienia ziemi bez jego niebezpieczeństw. Znajduje się tu największy w Europie odtwarzacz sejsmów. Trzy platformy pod nogami zwiedzających naśladują do złudzenia wstrząsy i wibracje skorupy ziemskiej o rozmaitym natężeniu. Można wybrać osobisty scenariusz trzęsienia ziemi spośród obrazów wideo przedstawiających miasto, wulkan albo plażę. Silne emocje gwarantowane.
To kolejne wydanie poradnika turystycznego Sylwii Gips, tu Paryż RF. I teraz wreszcie pora na rozrywki bardziej elitarne, czyli magazyn 3/4 Piotra Kamińskiego, poświęcony aktualnościom operowym.
Brukselska opera La Monnaie, czyli moneta, pieniądz, zawdzięcza swoją nazwę miejscu, gdzie pod sam koniec XVII wieku powstało jej pierwsze wcielenie. Przedtem była tam bowiem mennica i tak już zostało. Dzisiejszy teatr został zbudowany prawie na tym samym miejscu, a jego inauguracja odbyła się w roku 1819. Tam właśnie 11 lat później doszło do sławnej awantury na przedstawieniu Niemowy Sporty, czyli Obera. Kiedy to podniecony rewolucyjną wymową dzieła, lud ruszył na pałac i tak powstała nowoczesna Belgia. Nic dziwnego, że dzieło grywano tam potem regularnie niczym operę narodową. I to jeszcze po wojnie, gdy słynna niegdyś Niemowa Sportyci gdzie indziej była już tylko kuriozum. La Monnaie spłonęła w roku 1855. Zachowały się jednak zewnętrzne ściany i fronton. Obecna, niezwykle piękna sala powstała więc rok później. Przez całe lata świetnie prowadzony teatr był azylem dla francuskich kompozytorów, którymi wzgardzą na ojczyźnie. Tu wystawiono kilka spośród najoryginalniejszych oper francuskich końca XIX i początku XX wieku. Tutaj też odegrano po raz pierwszy po francusku największe dzieła Wagnera, o których Paryż tak długo nie chciał słyszeć, a także wiele innych sławnych utworów. Dzisiaj do Brukseli jedzie się ekspresem Thalys niecałe półtorej godziny. Wpadliśmy tam zatem z wizytą, by obejrzeć nową produkcję Borysa Godunowa-Musorskiego w reżyserii Klausa Michaela Grubera i pod dyrekcją muzycznego szefa instytucji 46-letniego Japończyka Kazushi Ono. Fragment prologu Borysa Godunowa, soliści chór i orkiestra Teatru La Monnaie w Brukseli, dyrygował Kazushi Ono. Nagranie z premiery 18 kwietnia. Mam do tego spektaklu właściwie tylko jedną pretensję, o wybór wersji. Jak wiadomo, Musorski pisał Borysa dwukrotnie. Pierwsza wersja pochodzi z roku 1869. Składa się z 7 scen i kończy śmiercią cara Borysa. Pomimo swych imponujących zalet, cierpi ona na jedną zasadniczą słabość dramaturgiczną. Dymitr Samozwaniec, czyli mnich Gryszka Otrepiew, znika z niej w połowie akcji i więcej nie wraca. Musorski bardzo szybko zabrał się więc do gruntownej przeróbki utworu, między innymi skreślając jedną scenę, plac przed cerkwią Wasyla Błogosławionego, i dopisując trzy, tak zwany akt polski z udziałem Dymitra, Maryny Mniszech i jezuity Rangoniego oraz słynną scenę buntu ludowego pod Kromami, która odtąd zamyka dzieło. To właśnie ta wersja, ukończona w roku 1872, została wystawiona 2 lata później. Oczywiście potem przyszedł jeszcze Rimski-Korsakow, który dwukrotnie przeredagował dzieło przyjaciela, otwierając mu drogę na sceny światowe, choć dzisiaj jego tytaniczna praca uchodzi za świętokradztwo. Rzecz w tym, że choć w Brukseli grają oryginalną instrumentację Musorskiego, jego ostateczne decyzje zostały pogwałcone. Słyszymy bowiem wprawdzie drugą wersję, ale ze skreślonym aktem polskim, za to ze wstawionym na stare miejsce aktem sprzed cerkwi Wasyla. Że zaś Musorski część muzyki z niego przeniósł do finałowej sceny pod Kromami, ta ostatnia została pokrajana, żeby nie grać 2 razy tego samego. Takie to, proszę Państwa, mamy dziwne czasy, gdzie rzekomy pietyzm wobec oryginału idzie w parze z bezceremonialnym interwencjonizmem. Na szczęście spektakl ma wiele zalet, można mu więc to i owo wybaczyć. Bezspornym triumfatorem jest zaś śpiewający starego mnicha kronikarza Pimena wielki bas ukraiński Anatol Koczerga, skądinąd jeden z największych Borysów powojennych. Anatoli Kocierga we fragmencie sceny Pimena z pierwszego aktu Borysa Godunowa. Klaus Michael Gruber nie należy na szczęście do tych niemieckich reżyserów, którzy lubią kompromitować na scenie reżyserowane przez siebie dzieła. Jego Borys jest cokolwiek abstrakcyjny, rozgrywa się bowiem na pustej scenie otoczonej błękitnym horyzontem, gdzie pojawiają się oszczędne, symboliczne znaki. Frasobliwy anioł w scenie koronacji czy wielka gałąź z czarnym krukiem w scenie pod Kromami. Zirytowały mnie nieco plastikowe torebki, w jakie scenograf wyposażył chór, bo to łatwizna, ale za scenę Pimena gotów jestem wybaczyć realizatorom bardzo wiele. Jego cela to stojąca w samym środku ogromnej pustki ciasna pracownia świętego Hieronima z nieodłącznym lwem u stóp, obraz najwyższej mądrości i dobroci, znany z obrazów Cranacha czy Van Eycka. A kiedy na zakończenie Pimen wychodzi, przemierzając całą scenę i znikając za kulisami, wzruszenie chwyta za gardło. Oto odchodzą mózg i serce starego świata. Mniej udana jest scena w Oberży. Ratuje ją jednak wspaniała para Władimir Matorin i Wiaczesław Wojnarowski w rolach szemranych pseudomnichów Warlama i Misaila. Aria Warlama i scena z drugiego aktu Borysa Godunowa. Władimir Matorin i orkiestra Teatru La Monnaie w Brukseli. Borysa w tej inscenizacji śpiewa José Vandamme, który zastawił tu na siebie podwójną pułapkę wokalną, skoro ma już lat 65, i językową, gdyż roli nauczył się fonetycznie i myli się niestety bardzo często. Jest to jednak artysta tak niepospolitej klasy, że wyszedł z tej próby obronną ręką, pomimo dziwnej złotej charakteryzacji, którą mu wymyślono. José Van Damme w arii Borysa z drugiego aktu dyrygował Kazushi Ono. Nagranie z premiery 18 kwietnia w Teatrze La Monnaie w Brukseli. Gruber zadbał też starannie o chór, nad którym panował specjalnie oddelegowany do tego choreograf. Przyniosło to pożądane skutki w scenie pod Kromani, gdzie błysnął też bardzo piękny i urodziwy Dmitr Woropajew. Finałowa scena Borysa Godunowa w inscenizacji teatru Le Monet w Brukseli. Jurodziwego śpiewał Dymitr Woropajew, Dymitra Wsewolod Griwnow. Dyrygował Kazushi Ono. Nagranie z premiery 18 kwietnia. Do usłyszenia.
Są zdrowia rezygnacje.